Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie.
Papież odwiedził Uniwersytet Laterański.
Rozpoczniemy relację z tamtejszej inauguracji roku akademickiego.
Biskup Edward Ozorowski został ordynariuszem w Białymstoku, a ksiądz Jan Niemiec biskupem pomocniczym w Kamieńcu Podolskim.
Porozmawiamy z nominatami.
Przybliżymy też sylwetki dwojga sług Bożych, którzy jutro będą beatyfikowani.
A audycja Wobec Islamu spróbuje odpowiedzieć na pytanie, dlaczego muzułmańskie ruchy reformatorskie pozostały elitarne.
Na sobotni magazyn 21 października zapraszają Beata Zajączkowska
i ksiądz Józef Polak.
Uprawiając naukę, nie można zapominać, że każda wiedza musi chronić człowieka i rozwijać jego dążenie do autentycznego dobra. Przypomniał o tym Benedykt XVI podczas inauguracji roku akademickiego na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim. Papież poświęcił też nową bibliotekę uniwersytecką imienia błogosławionego Piusa IX i czytelnię noszącą imię Jana Pawła II. Na inaugurację przybył do tej samej auli, w której wystąpił przed 2 laty, odwiedzając uczelnię po raz ostatni jako kardynał. Prezentował wtedy wraz z ówczesnym przewodniczącym włoskiego senatu Marcello Perą ich wspólną książkę zatytułowaną Bez korzeni – Europa, relatywizm, chrześcijaństwo, islam. Auli zostało obecnie nadane imię Benedykta XVI. Nawiązując do tamtej wizyty, papież powrócił do podjętego wówczas tematu kryzysu kultury i tożsamości.
Uniwersytet jest jednym z miejsc najbardziej kwalifikowanych do starań o znalezienie drogi wyjścia z tej sytuacji. Na uniwersytecie bowiem przechowuje się bogactwo tradycji, która pozostaje żywa poprzez wieki. Właśnie biblioteka jest istotnym narzędziem przechowywania bogactwa tradycji. Uniwersytet ukazuje, że prawda jest owocna, kiedy w całym jej autentyzmie przekazuje się ją szczerym, otwartym umysłem. Na uniwersytecie formują się nowe pokolenia, które oczekują na propozycję poważną, zobowiązującą i zdolną odpowiedzieć w nowych kontekstach na odwieczne pytanie o sens ich własnego życia. Tego oczekiwania nie można zawieść.
Ojciec Święty wskazał, że zadaniem wykładowców uniwersytetu jest poszukiwanie prawdy, przekazywanie jej we wszystkich aspektach i obrona przed błędnymi, ograniczającymi ją interpretacjami. Prawda ma podstawowe znaczenie dla życia osobistego i relacji społecznych. Ostateczną prawdą jest Bóg. Każdy umysł w sposób naturalny do niej dąży. Wierzący wie, że Bóg jest bliski każdemu człowiekowi. Poznawanie Go daje pełnię prawdy i wolność.
O aktualny stan uczelni zapytaliśmy jej rektora, biskupa Rino Fisichella.
Rozpoczęliśmy rok akademicki i muszę stwierdzić z ogromną satysfakcją, że liczba zapisów na Papieski Uniwersytet Laterański stale wzrasta. Mamy wydziały filozofii, teologii i prawa. Ten ostatni daje tytuły naukowe uznawane przez państwo włoskie, a zatem również przez Unię Europejską. Jest tu też Wydział Prawa Kanonicznego, Instytut Teologii Pastoralnej i jedyny na świecie Instytut Obojga Praw. Uzyskiwane tam doktoraty liczą się zarówno w zakresie prawa cywilnego, jak i kanonicznego. Liczba studentów pochodzących z ponad 100 krajów przekracza 4000. Także profesorzy są różnych narodowości i jest ich ponad 200. Cała wspólnota akademicka w swych całkowicie odnowionych strukturach uczestniczy w radosnym, a równocześnie bardzo znaczącym spotkaniu z papieżem.
Benedykt XVI mianował biskupa Edwarda Ozorowskiego arcybiskupem metropolitą białostockim. Nowy ordynariusz ma 65 lat, od 27 lat był tam biskupem pomocniczym. Po objęciu przez arcybiskupa Wojciecha Ziębę metropolii warmińskiej pełnił również funkcję administratora diecezji.
Nominację na arcybiskupa metropolitę białostockiego przyjąłem z wiarą i lękiem. Świadom bowiem jestem obowiązków nowych zadań, które z tą nominacją się wiążą. Jestem biskupem od 27 lat, pochodzę z tej diecezji, mam ją. Świadom jestem tego, co jeszcze należałoby nowego wnieść albo utrzymać. Mam nadzieję, że Pan Bóg powierza mi ten obowiązek, dołączy też do tego i swoje łaski. Ingres do katedry ustaliliśmy na 16 listopada. Jest uroczystość Matki Bożej. W związku z tym nasze uczucia można powiedzieć, są chrześcijańskie, o barwie maryjnej. Chciałbym wszystkim diecezjanom także polecić zaufanie do Matki Bożej, takie poddanie się jej matczynej opiece, aby zawsze pozostali wierni Chrystusowi, wierni Kościołowi, aby zawsze mocno trwali w swojej wierze.
Arcybiskup Ozorowski doktoryzował się w 1970 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Wykładał teologię dogmatyczną na ATK w Warszawie, gdzie uzyskał habilitację z historii teologii. Uczył również w seminariach warszawskim i białostockim oraz w Sankt Petersburgu. Sakrę biskupią otrzymał w 1979 roku w wieku 38 lat. Do roku 1992 był rektorem seminarium w Białymstoku. W Episkopacie Polski był wiceprzewodniczącym Komisji Ekumenicznej. Nadal jest członkiem dwóch komisji: Nauki Wiary oraz Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.
Benedykt XVI mianował księdza Jana Niemca biskupem pomocniczym łacińskiej diecezji kamienicko-podolskiej na Ukrainie. Biskup nominat ma 48 lat, urodził się w Rzeszowie i skończył seminarium w Przemyślu. Od 2001 roku jest rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Grudku Podolskim.
W 1992 roku ksiądz biskup Ignacy Tokarczuk posłał kilku księży z diecezji przemyskiej do pracy w diecezji kamieniecko-podolskiej, gdzie otwarło się rok wcześniej seminarium. Od tego czasu jestem tutaj w seminarium jako prefekt, jako wykładowca, jako wychowawca, ale również do kilku parafii jeździłem tutaj, szczególnie to parafia w Rzeszczyńcach. Tam nie było jeszcze wtedy kościoła, nie było jeszcze parafii. Cudowny czas, cudowne doświadczenie, zetknięcie z tymi ludźmi, z tym kościołem prześladowanym i cierpiącym, ale jakże bardzo wiernym Chrystusowi, jakże bardzo świeżym, pełnym otwarcia na kapłana, który przychodzi do nich. Sakra nie wiadomo jeszcze kiedy będzie, bo trzeba to ustalić. Natomiast myślę, że w haśle będzie zawołanie, które wyszło z ust Jana Chrzciciela, to jest mój patron. Oto Baranek Boży, Ecce Agnus Dei. Wskazanie na Chrystusa, który gładzi grzechy świata.
Nowomianowany biskup pomocniczy diecezji kamieniecko-podolski Jan Niemiec święcenia kapłańskie otrzymał w 1987 roku. Studia specjalistyczne z historii Kościoła ukończył na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W Polsce pracował m.in. jako wikariusz w Stalowej Woli oraz administrator parafii Morawsko.
W Spirze na południu Niemiec odbędzie się jutro beatyfikacja księdza Paula Józefa Nardiniego. Był on kapłanem diecezjalnym i założył zgromadzenie ubogich franciszkanek od świętej rodziny. Urodził się w 1822 roku w Germsheim, małej miejscowości nad Renem. Był dzieckiem nieślubnym. Matka z powodu braku środków materialnych zmuszona była oddać syna na wychowanie swojej dalszej rodzinie. Otrzymał solidne wykształcenie. Już jako kapłan oddał się bez reszty posłudze biednym, chorym i dzieciom. Jego dzieło kontynuują siostry z założonego przezeń zgromadzenia. Zmarł 27 stycznia 1862 roku. Pochowany został w Pirmasens, gdzie był proboszczem. O jego charyzmat i przesłanie na dzisiaj zapytaliśmy postulatora procesu beatyfikacyjnego, adwokata André Ambrosiego.
Główną troską sługi Bożego Paula Józefa Nardiniego było nawiązanie głębokiej relacji z Bogiem. Wyrażała się ona przede wszystkim w miłosierdziu wobec potrzebujących, praktykowaniu cnót, dzięki którym łatwiej jest się oderwać od spraw materialnych, od innych ludzi oraz od samego siebie. Jego przesłaniem dla nas jest więc odkrywanie na nowo wiary, nadziei i miłości w perspektywie nagrody w niebie. Ponadto tego sługę Bożego można wskazać jako niezwykły przykład pokory i ubóstwa, cnót, które dzisiaj wydają się coraz rzadsze i tłumione naciskiem nieokiełznanego materializmu i hedonizmu.
Również jutro do chwały ołtarzy wyniesiona zostanie w Bilbao Hiszpanka Margarita Maria López de Maturana. Założyła zgromadzenie misjonarek Najświętszej Maryi Panny od wykupu niewolników. Urodziła się w 1884 roku w Bilbao na terenie kraju Basków. Miała siostrę bliźniaczkę. Przez całe życie łączyły je głębokie więzy zarówno ludzkie, jak i duchowe, chociaż należały do różnych instytutów zakonnych. W wieku 19 lat Margarita Maria wstąpiła do klauzurowego zakonu mercedariuszek. Tam odczuła głębokie pragnienie przekształcenia tej wspólnoty w zgromadzenie apostolskie oparte na charyzmacie tego zakonu. Dokonała tego na 8 lat przed śmiercią. Zmarła w roku 1934 w Hiszpanii. O charakterystyczne rysy jej osobowości zapytaliśmy siostrę Amelię Kawai, przełożoną generalną Zgromadzenia Misjonarek Najświętszej Maryi Panny od wykupu niewolników.
Wspominając jej charyzmat, trzeba koniecznie przypomnieć bardzo ważne przesłanie, jakie zostawiła współsiostrom. Nie zapominajcie, że dzisiejszy świat potrzebuje żywego Chrystusa, Jego dobroci i miłosierdzia. W tym świecie człowieczeństwo musi się w pełni realizować, by móc dostrzec obecność Boga. Inną ciekawostką jest fakt, że w 1934 roku, dwa dni przed ukończeniem 50 lat po niebezpiecznej operacji, Margarita obiecała: będę wam pomagać z nieba. Dzisiaj nasza wspólnota nadal otrzymuje codzienne wsparcie moralne w prowadzeniu swych dzieł misyjnych.
Tratando de continuar su obra.
Allahu akbar, Allahu akbar.
Wobec islamu. Przed mikrofonem ksiądz Adam Wąs, werbista.
Ruchy reformatorskie w islamie. Dlaczego muzułmańskie ruchy reformatorskie pozostały elitarne? W minionych trzech stuleciach islam doświadczał wielu wstrząsów. Muzułmanie musieli sobie radzić z upadkiem ich struktur społecznych, kolonializmem, zimną wojną, czy jak współcześnie z terroryzmem. Musieli też odpowiedzieć na zmiany, które zaszły w świecie nauki i sferze moralnej. Między XVIII a XX wiekiem świat islamu, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie, stanął przed podwójną presją. Nacisk zewnętrzny pochodził z przenikających i penetrujących wszystkie płaszczyzny życia idei europejskich. Natomiast presja wewnętrzna miała swe źródło w purytańskim ruchu reformatorskim, wahabizmie, który pojawił się w Arabii i zaczął oddziaływać na kraje ościenne. Odpowiedzią było arabskie odrodzenie, An-Nahda, i muzułmańska reformacja, Al-Islah. An-Nahda oznacza w języku arabskim podniesienie się, powstanie, odrodzenie lub ożywienie. Umysłowe i polityczne odrodzenie nastąpiło najpierw w Syrii i Libanie. Intelektualne środowiska muzułmańskie włączyły się w ten proces w XIX wieku i uczyniły z Nahdy ruch typowo arabski, przyczyniając się do arabskiego ożywienia cywilizacyjnego, którego centrum stał się Egipt. W początkowej fazie Nahdzie zależało przede wszystkim na renesansie arabskiej literatury i kultury, które po wiekach dominacji osmańskiej znalazły się w głębokiej stagnacji. W tym duchu zajęto się arabską historią i sztuką. Rozwijał się nowy model oświaty promujący szkolnictwo świeckie. Otwierano biblioteki publiczne. W malarstwie pominięto zakaz malowania osób. Propagowane przez stowarzyszenia kulturowe idee Nahdy przejęły następnie ruchy polityczne. Przedstawiciele Nahdy propagowali arabską kulturę w kontekście współczesności. W swych dziełach postulowali wiarę w postęp i podkreślali, że praca i kreatywność stanowią źródła bogactwa i rozkwitu. W ich poglądach pojawiają się elementy świadomości narodowej wychodzące poza religijne podziały. W opinii profesora Donackiego w okresie arabskiej An-Nahdy nie niszczono dawnego świata, lecz budowano drugi, równoległy. Pierwszą wojnę światową i rozpad Imperium Osmańskiego przyjmuje się za koniec Nahdy. Jednak jej wpływy widoczne są również współcześnie. O ile Nahda był świeckim ruchem oświeceniowym, o tyle Al-Islah zwracał się ku religijnej spuściźnie islamu. Arabskie określenie Islah oznacza poprawiać, ulepszać, a także naprawę i reformę, a w szerszym kontekście można odnieść się do reformacji. Nie oznacza jednak reformacji w pojęciu chrześcijańskim. Islamscy reformatorzy nie twierdzili i nie twierdzą, że islam jako taki potrzebuje reform. Oczyszczenia natomiast potrzebują powstałe w ciągu wieków błędne interpretacje i wynikające z tego niezgodne z zasadami islamu praktyki. Muzułmańska reformacja jest więc powrotem do źródeł, do oryginalnego przesłania islamu. Dotyczy wskazania współczesnych problemów i znajdowania na nie odpowiedzi na podstawie Koranu. Propagatorzy XIX-wiecznej reformacji muzułmańskiej stawiali pytania natury religijnej. Gdzie tkwi główna przyczyna osłabienia islamu? Czy sukces Zachodu oznacza wyższość chrześcijaństwa nad islamem? W odpowiedzi pojawiły się trzy główne koncepcje. Pierwszą reprezentowały środowiska liberalno-sekularyzacyjne, według których winę za stagnację ponosiła przestarzała tradycja religijna. Rozwiązaniem miał być rozdział państwa od religii i sprowadzenie islamu do sfery prywatnej. Druga koncepcja wyszła od przywódców religijnych, którzy przyczyn upadku dopatrywali się w odejściu muzułmanów od zasad islamu. Wszystko, co zachodnie, utożsamiano z chrześcijaństwem i dlatego odrzucano. Autorami trzeciej koncepcji byli propagatorzy modernizmu, którzy ogłosili potrzebę przeprowadzenia reform. Winę za wewnętrzną niespójność muzułmańskiej ummy, słabość władzy i kolonializm obarczono ślepe trzymanie się przeszłości. Dążąc do wypełnienia przestrzeni dzielącej ogromne dziedzictwo islamskie i współczesność oraz próbując stworzyć pomost pomiędzy tradycją religijną a tendencjami sekularyzacyjnymi, moderniści typu Jamal ad-Din al-Afghani, Muhammad Abduh na Bliskim Wschodzie oraz Sayyid Ahmed Khan i Muhammad Iqbal w południowej Azji postawili sobie za cel odnowienie islamskiej tożsamości w świetle współczesnych wyzwań. Wszyscy opowiadali się za procesem islamskiej akulturacji, wskazując na możliwość pogodzenia zasad islamu z rozwojem nauki i technologii. Domagano się zdecydowanych reform wewnątrz islamu, konieczności jego reinterpretacji w świetle nowych problemów, przed którymi stało współczesne społeczeństwo. Ich zdaniem islam i modernizm, objawienie i rozum dają się pogodzić. Warunkiem jest zreformowanie wszystkich istotnych płaszczyzn życia. Islamski modernizm zainspirował szereg innych ruchów reformatorskich, religijnych, społecznych i politycznych, które doprowadziły do niepodległości wielu państw muzułmańskich. Jednakże jako ruch odnowy nie wyszedł poza elity intelektualne. Modernistom nie udało się opracować systematycznej reinterpretacji islamu i stworzyć struktur organizacyjnych, których zadaniem byłoby zachowanie, propagowanie i implementacja ich przesłania. W wyniku tych ograniczeń pojawiły się za to współczesne islamskie ruchy fundamentalistyczne typu bracia muzułmanie i Jamaat Islamie. Charyzmatyczni założyciele tych ruchów, Hasan al-Banna i Abu al-Maududi, zdecydowanie krytykowali sekularyzujące tendencje modernistów, zarzucając im próby westernizacji islamu. Krytykowano przede wszystkim próby adoptowania zachodnich modelów rozwoju, które miały doprowadzić do zeuropeizowania społeczności islamskiej. Ponieważ to Zachód dostarczał wzorce współczesnego rozwoju, środowiska islamskie obawiały się, że proces modernizacji i rozwoju ekonomicznego doprowadzi do progresowej sekularyzacji. Islamska rewolucja w Iranie, rządy talibów w Afganistanie czy pojawienie się Usamy Bin Ladena i Al-Kaidy rozwiały te koncepcje i ukształtowały nową perspektywę patrzenia na islam przez pryzmat islamu wojowniczego czy jak ostatnio terrorystycznego.
Audycją Wobec Islamu w opracowaniu księdza Adama Wąsa, Werbisty, kończymy już nasz sobotni magazyn z rozgłośni watykańskiej. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.